nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnimy o Andrzeju Poczobucie, który odbywa karę pozbawienia wolności na 8 lat. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Reżim Aleksandra Łukaszenki nadal wspiera rosyjską agresję na Ukrainę.
Jedyną jego nadzieją na utrzymanie władzy jest Moskwa, więc wykonuje rozkazy.
Presja ze strony białoruskich władz wobec posiadaczy kart Polaka.
Ci wszyscy, którzy w ogóle rozmawiają w języku polskim, są przesłuchiwani, są zastraszani.
Problemy polskiej edukacji na Białorusi omawiano podczas pierwszego Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za granicą.
Związek Polaków działa i próbuje w każdy możliwy sposób dawać ludziom możliwość uczenia języka ojczystego.
Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz, o nie. Może masz oczy, których nie gości.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
2 lata i prawie 4 miesiące w łukaszenkowskim więzieniu znajduje się jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. Działacz został skazany przez reżimowe władze na 8 lat pozbawienia wolności według absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działań na szkodę bezpieczeństwa państwa. Dziennikarz obecnie znajduje się w jednym z najsurowszych więzień w kraju, nowopołockiej kolonii poprawczej, która znajduje się w pobliżu dwóch dużych zakładów chemicznych. Jest to najbardziej wysunięte na północ więzienie na Białorusi i być może najbardziej niekorzystne z ekologicznego punktu widzenia. Uwięzienie Andrzeja Poczobuta przekracza wszelkie zasady normalności. Uważa były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
To wiadomość straszna. Człowiek, który zrobił bardzo dużo dla porozumienia polsko-białoruskiego, ukarany za to pod absurdalnymi zarzutami. Za to cierpi w sposób, mam nadzieję, jak najkrótszy. Andrzeju, trzymaj się, jesteśmy z tobą i mamy nadzieję, że zobaczymy się jak najprędzej, oby w jak najlepszej kondycji.
Tuż po ogłoszeniu wyroku i odrzuceniu apelacji w obronie Andrzeja Poczobuta wystąpiły polskie władze, które ograniczyły ruch drogowy i transportowy na granicy z Białorusią, a także wpisali na listę sankcyjną 365 przedstawicieli reżimu łukaszenkowskiego. Polacy na Białorusi znajdują się obecnie w wyjątkowo niebezpiecznych warunkach, twierdzi wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska.
Sytuacja rzeczywiście jest trudna, bo tam za polskość, za przyznawanie się do polskości, za mówienie o polskiej historii można trafić do więzienia czy obozu pracy. To jest poważne zagrożenie.
Według wcześniejszych informacji do Andrzeja Poczobuta dochodzą listy wyłącznie od członków najbliższej rodziny. Jednak zachęcamy Państwa do napisania działaczowi pod adres Kolonia Poprawcza nr 1, ulica Techniczna 8, Nowopołock. List musi być napisany w języku rosyjskim. W takim wypadku jest większa szansa na to, że przejdzie cenzurę. Ukraina nadal dzielnie broni swojej niepodległości przed rosyjskim najeźdźcą, który codziennie zabija niewinnych ludzi, dążąc do załamania i zniszczenia duchu narodu ukraińskiego. Obecnie trwają działania ofensywne prowadzone przez siły zbrojne broniącego się państwa, głównie na trzech kierunkach – Berdianskim, Melitopolskim oraz w rejonie Bachmutu. Według szacunków Instytutu Badań nad Wojną, łącznie Ukraińcy wyzwolili ponad 250 km2 terytorium w ramach swojej kontrofensywy. W tej wojnie poległo już ponad 235 tysięcy żołnierzy agresora, który wciąż jest wspierany przez Aleksandra Łukaszenkę. Dyktator od początku inwazji na Ukrainę udostępnia terytorium kraju najeźdźcy, a wojsko białoruskie ćwiczy na poligonach wraz z rosyjskimi żołnierzami. Współudział Aleksandra Łukaszenki w agresji przeciwko Ukrainie jest efektem utrzymania go u władzy w 2020 roku przy wsparciu Kremla, uważa dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
Po prostu Łukaszenka nie ma innego wyjścia. Nie jest prawowitym prezydentem, jest uzurpatorem, nikt go w świecie cywilizowanym nie uznaje, większość Białorusinów go nie chce, więc jedyną jego nadzieją na utrzymanie władzy jest Moskwa, więc wykonuje rozkazy.
Po nieudanym buncie Eugenia Prigożyna na Białorusi mają stacjonować najemnicy grupy Wagnera. Wiceminister spraw wewnętrznych Białorusi Mikołaj Karpienkow zapowiedział, że białoruscy żołnierze planują odbyć szkolenia bojowe z żołnierzami prywatnej kompanii wojskowej. W tej sytuacji Polska podjęła decyzję o dodatkowej ochronie wschodniej granicy kraju. Zwiększono liczbę strażników i zastosowano mocniejsze zabezpieczenia. Z Białorusi docierają kolejne informacje o dyskryminacji posiadaczy kart Polaka. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna informuje, że przekraczając granicę, obywatele Białorusi, którzy okażą paszport z wizą otrzymaną na podstawie dokumentu potwierdzającego przynależność do narodu polskiego, narażają się na szykany ze strony służb. Są kierowani na rozmowę z funkcjonariuszem KGB oraz nakłaniani do zrzeczenia się karty Polaka, a w przypadku odmowy straszenia aresztem. Według działaczy organizacji znane są już dziesiątki takich przypadków. Podobne działania są jednym ze sposobów prześladowania polskiej mniejszości przez białoruskie władze, twierdzi wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Wawrzyk.
Prześladowania, czy przesłuchania, czy szantażowania posiadaczy kart Polaka to jedno, ale też ci wszyscy, którzy w ogóle rozmawiają w języku polskim, są przesłuchiwani, są zastraszani. Używany wobec nich jest szantaż albo wobec nich bezpośrednio, albo wobec ich rodzin, więc taka jest po prostu praktyka Republiki Białoruś, która nie jest państwem demokratycznym i nie przestrzega żadnych międzynarodowych standardów w zakresie nie tylko ochrony praw mniejszości, ale generalnie w zakresie praw człowieka.
Na mocy nowelizacji ustawy o obywatelstwie, która weszła w życie 11 czerwca, każdy obywatel Białorusi posiadający obywatelstwo innego kraju, dowód osobisty lub inny dokument państwa obcego, na przykład kartę Polaka, musi zgłosić to białoruskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych lub organom służby dyplomatycznej za granicą. Według stanu na listopad 2021 roku, od 2008 roku na Białorusi Białorusi wydano ponad 160 tysięcy kart Polaka, z czego blisko 20 tysięcy w ostatnich 2 latach. W nocy z 10 na 11 lipca na Wydziale Intensywnej Terapii jednego z grodzieńskich szpitali zmarł więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki, znany białoruski artysta Aleś Puszkin. Według niezależnych mediów trafił do szpitala nieprzytomny. Tam podczas operacji jego serce się zatrzymało. Jest to kolejna niewyjaśniona śmierć białoruskiego więźnia politycznego w zakładzie karnym.
Wagnerowski tam. Za witraża dziwnym szkłem pustych komnat chłód szary pył rozbity czas martwy pusty dwór.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Polskość na Białorusi jest starannie niszczona przez Aleksandra Łukaszenkę, a polska edukacja w kraju stała się jednym z najdrażliwszych tematów dla władz reżimowych. Obecnie Polacy na Białorusi mają o wiele mniejsze możliwości nauczania się języka ojczystego niż przed sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku. Między innymi o tym rozmawiano podczas pierwszego Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za granicą, który odbył się w Warszawie. Spotkanie miało zintegrować środowiska polonijne oraz służyć do omówienia problemów polskiej edukacji poza granicami państwa, mówi Radosław Brzuska, pełnomocnik ministra edukacji i nauki do spraw strategii edukacji.
Celem tego pierwszego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za granicą jest wsłuchanie się w głos tych, którzy na co dzień trudzą się w wielu miejscach na świecie, w 40 kilku krajach. Uczestnicy tego kongresu wykonują tę pracę, oczekując wsparcia rządu polskiego. To wsparcie jest, ale chcemy, aby było w sposób bardziej przemyślany kierowane. Jednym z niezwykle poruszających, wzruszających wątków była kwestia edukacji polskiej na Białorusi. Trudności, o których wszyscy pewnie trochę wiemy, wielu rzeczy się domyślamy. Ta praca edukacyjna nie ustała, ale dokonuje się rzeczywiście wśród przeciwności, wśród okoliczności, z którymi trudno się pogodzić. Dlatego też wielkie wsparcie moralne uczestników kongresu dla Polaków na Białorusi, ale też przekonanie, że wytrwałe, solidarne zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli, w tym Polaków, w stosunku do tych, którzy są poza granicami kraju, którzy chcą pozostać w łączności z ojczyzną, musi w konsekwencji przynieść unormowanie tych okoliczności i możliwość rzeczywiście poznawania języka ojczystego, poznawania tej kultury. Choć to, co słyszymy, rzeczywiście porusza, rzeciwiście czasami wręcz przeraża i budzi sprzeciw.
Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. Sytuacja z oświatą polską na Białorusi niestety jest na dzień dzisiejszy bardzo trudna. Zlikwidowane zostały dwie polskie szkoły. Od tego roku nie będzie tam wykładany język polski nawet w formie fakultatywu. Zostało tylko nauczanie społeczne. Działają ośrodki nauczania społeczne na terytorium całego kraju, gdzie dzieci mogą uczyć się poza szkołą języka polskiego i to na dzień dzisiejszy jest jedyna możliwość uczenia języka. Edukacja generalnie jest oczywiście, że podstawą działalności każdej organizacji polskiej, w tym i naszej. I no niestety w tym kierunku nie mieliśmy nigdy łatwo, zawsze były problemy, ponieważ no, na Białorusi realia są takie, jakie są. Ale no, Związek Polaków działa i próbuje w każdy możliwy sposób dawać ludziom możliwość uczenia języka ojczystego i mam nadzieję, że da się nam zachować nasze ośrodki.
Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Polakami za granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska Macierz Szkolna od wielu lat prowadziła szkoły i dawała możliwość Polakom z Białorusi, młodym, uczenia się języka polskiego i poznawania kultury polskiej. To były bardzo ważne szkoły, które pozwalały nam zachować, czy Polakom tam na Białorusi zachować polską tożsamość. Z wielkim niepokojem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odnotowialiśmy fakt likwidacji polskiej macierzy szkolnej na Białorusi, która nie tylko jej szkoły zostały zamknięte, ale również utraciła swój majątek. Jest to duży cios dla mniejszości polskiej, szczególnie dla bardzo wielu dzieci, które korzystały z możliwości nauki języka polskiego i kultury polskiej, poznawania. Pozostawia to dużą pustkę w tej możliwości kultywowania polskiej tożsamości, która przecież jest traktatem, jest potwierdzona jako prawo traktatem polsko-białoruskim o dobrym sąsiedztwie, który nie został wypowiedziany, ale nie jest respektowany przez reżim w Mińsku. Obserwujemy też od dłuższego czasu niepokojącą tendencję w odniesieniu do szkół systemowych, tych dwóch, które funkcjonowały w Grodnie i w Wołkowysku, bo już od wielu lat obserwowaliśmy próby zmniejszania ilości uczniów w klasach pierwszych. Natomiast w ostatnim czasie czasie nie tylko nastąpiła najpierw redukcja ilości godzin nauczania języka polskiego, więc te szkoły przestały być tak naprawdę szkołami polskimi, pomimo faktu, iż budynki, w których te szkoły się znajdują, zostały wzniesione dzięki finansowaniu ze strony polskiej i podatnika polskiego. Natomiast obecnie nastąpiła już całkowita rusyfikacja. Język polski nie jest nauczany w tych szkołach, nawet jako język fakultatywny, więc ich polskość po prostu nie ma już więcej miejsca.
Nie wszystko zależy oczywiście, że od nas tutaj swoje słowo mogą powiedzieć władze Białorusi w każdym momencie. Na dzień dzisiejszy to pole dla manewru jest możliwość uczenia języka polskiego społecznie i cieszymy się z tego, ponieważ sytuacja jest bardzo trudna, ale mam nadzieję, że nie pogorszy się.
Za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Jana Borysewicza Krysia. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii browaru grodzieńskiego. Jak dawny pałac magnacki stał się zakładem przemysłowym? Jak piwo stało się przyczyną samobójstwa? I jak obecnie potoczył się los słynnego grodzieńskiego zabytku? A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem 2 plus 1 oraz jego przebojowym utworem Choć pomaluj mój świat.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie z nadniemnej Berezyny kontynuujemy poznawać biografię polskiego bohatera ziemi lidzkiej Jana Borysewicza pseudonim Krysia. W lipcu 1944 roku, gdy Armia Czerwona weszła ponownie w granice Polski, żołnierze z Nowogródczyzny wraz ze swymi kolegami z okręgu wileńskiego Armii Krajowej przeprowadzili operację pod kryptonimem Ostra Brama. Mieli wyzwolić Wilno przed nadejściem tzw. sojuszników naszych sojuszników, czyli Sowietów. Operacja się nie udała, żołnierze AK krwawili. Po walkach o Wilno znaczna część oficerów sztabów wileńsko-nowogródzkich zostało podstępnie aresztowana. Żołnierze Armii Krajowej otoczeni w Puszczy Rudnickiej byli rozbrajani przez sowieciarzy. Część z dowódców batalionów i zgrupowań podrwała swych żołnierzy i rozkazała marsz głęboko w Puszczę Rudnicką, byle trwać i prowadzić walkę dalej. I właśnie wtedy, w tragicznym czasie rozbrajania oddziałów wileńsko-nowogródzkich AK, porucznik Krysia wyprowadził z okrążenia, a następnie zwolnił czasowo swych podkomendnych z przysięgi, umożliwiając im ukrycie się i uniknięcie sowieckich obozów, do których akowcy byli zsyłani po aresztowaniu przez NKWD czy Armię Czerwoną. Porucznik Jan Borysewicz Krysia powrócił z pod Вильна на терен давней деятельности уж в конце липца 1944 року. На челе доборового кадрового отделу, зложенного из наилепших партизантов 2-го батальона 77-го полку пехоты армии краевой, 23 людей, осягнул район Веронова. Скунд в початках серпня присунулся под Наче. Шибко навязал с ним контакт новый полненцый обовязки команданта окренгу Гжиб, подполковник Матей Каленкевич-Котвич. Ручник Крыся, подобнее как за часов оккупации немецкой, пełnил функции доводцы сгруппования Północ. Под поенцем тем належи разуметь целость сил армии краевой, так конспирационных, як и знайдающихся в полю, в полноцной части повяту Лицкего. Терен объенты сетью организационного сгруппования Północ складывался с гмин Радунь, Беняконе, Ейшишки oraz część gmin Werenów i Żermuny. W ramach sowieckiej struktury administracyjnej część tego obszaru weszła w skład litewskiej SRR, a reszta w skład białoruskiej SRR. Porucznik Krysia rozszerzył też swą działalność na masyw leśny Puszczy Rudnickiej, leżący w LSRR oraz sąsiadujący od wschodu z jego terenem ośrodek CIS. Funkcję swego zastępcy powierzył podporucznikowi Nienartowiczowi Mazepie. Mazepa z ramienia porucznika Krysi kierował działalnością sieci konspiracyjnej zgrupowania Północ. Porucznik Krysia stale przebywał w polu z bronią w ręku, dowodząc działaniami grup partyzanckich i dyspozycyjnych. Jego adiutantem był Michał Żuchowski Szary. Z dokumentów sowieckich wynika, że dowódcy zgrupowania Północ podlegało 8 kompanii terenowych. Z relacji podporucznika Żyzdrynia wynika, że dla celów konspiracyjnych utworzył on na swoim terenie podwójną, dublującą się strukturę terenową, przy czym jeden z jej pionów miał charakter fikcyjny. Od pierwszych dni ponownej okupacji sowieckiej NKWD prowadziło masowe aresztowania ludzi podejrzanych o działalność niepodległościową w okresie okupacji niemieckiej. Walka przeciwko Niemcom w szeregach HK traktowana była jako ciężkie przestępstwo przeciw ZSRR. Operacje NKWD miały często charakter normalnych pacyfikacji połączonych z paleniem gospodarstw i rozstrzeliwaniem na miejscu mieszkańców podejrzanych o udzielenie pomocy Armii Krajowej. Dostępne są jedynie fragmentaryczne informacje o sowieckich represjach w północnej części powiatu Lickiego w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Na przykład 23 sierpnia podczas operacji prowadzonej w chutorach Kołodziszki, rejon Werenowo, jednostka NKWD zastrzeliła 27 osób, część spłonęła w budynkach wioski, a 7 aresztowała. Ilość wziętej broni wskazuje wyraźnie, że większość zabitych to osoby bezbronne. Z kolei 9 września 1944 roku grupa operacyjna kapitana Stepanowa podczas przeczesywania wsi Staniszki, rejon Werenowo, zastrzeliła jedną osobę, a 9 aresztowała. Są to tylko nieliczne akcje represyjne prowadzone przez funkcjonariuszy NKWD w tym okresie. Na dziś kończymy opowiadać o losie polskiego bohatera ziemi lickiej Jana Borysiewicza pseudonim Krysia. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu działającym na terenach współczesnej Białorusi, zapraszamy Państwa do słuchania programu z nadniemnej Berezyny za tydzień.
Aniołowie, jeśli tylko są, kryją się w metalowych bunkrach. Takie listy szybko drą. Chcą mnie dziś, chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk piecze w usta, nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść rozkaz, który mam we krwi. Małą wojnę w sobie mieć. Tym z was walczyć do utraty tchu. Bez słów mogę zwalić ciebie z nóg. Wrogu mój, co wykrzywiasz usta,
Nie przepraszaj, tylko wstań. Nigdy już nie zobaczysz lustra. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, tacy są. Ktoś zapłacił za twój ból, za szampana łyk. Od tej chwili będziesz mój. Nie, nie odwracaj się, patrz mi w oczy, patrz. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są.
Polskie podróże na Białorusi.
Gdybyśmy dziś pojechali do Grodna, to w samym centrum miasta na brzegu Niemna zobaczylibyśmy budowę, gdzie praca idzie szybko i sprawnie. To rekonstrukcja dawnego grodzieńskiego browaru, najstarszego na Białorusi, który jest zabytkiem nie tylko XIX-wiecznego przemysłu, ale pamięta także o wiele dawniejsze czasy. Aleksy Szota, witam Państwa i zapraszam na spotkanie z historią grodzieńskiego piwa. W czasie prac renowacyjnych na budynku browaru odsłonięto spod tynku stare, ukryte przez wieki okna i arki. Widać dziś dobrze, że główny gmach zakładu nie zawsze był budynkiem przemysłowym. I to prawda, bo początkowo powstawał jako pałac magnacki, najpierw Sapiechów, a później Ogińskich. Na planach Grodna po raz pierwszy pojawił się jeszcze w 1665 roku, czyli jest to dziś jeden z najstarszych budynków w mieście. Był to prawie zamek. Posiadał nawet wieże na rogach. W XVIII wieku nad jego przebudową jakiś czas miał pracować Giuseppe di Sacco, słynny włoski architekt, projektujący m.in. rezydencję dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po rozbiorach dawny pałac był wykorzystywany przez grodzieńskich kupców jako wielki magazyn. Taki stan trwał do lat 60. XIX wieku. Wtedy otworzył tu browar Oscher Wilner, ale mało o nim wiemy. A uważa się powszechnie, że historię piwowarstwa w tym miejscu rozpoczął kolejny właściciel budynku, austriacki poddany Józef Kunz, który ukończył kursy piwowarskie w Pradze. Zamożna rodzina Kunzów przez dwa pokolenia zarządzała browarem grodzieńskim, a także udzielała się w życiu społecznym miasta. Na starym cmentarzu farnym zachował się ich grobowiec rodzinny. Piękny i całą pewnością bardzo drogi, umieszczony w prestiżowym miejscu przy głównej alei. Kunz wykupił dawny pałac, przebudował i zaczął ważyć bardzo dobre piwo według czeskich receptur. Kiedy dokładnie zostały wyprodukowane pierwsze partie grodzieńskiego piwa, nie wiemy. Wcześniej za rok rozpoczęcia działalności browaru Kuntza uznawano rok 1877. Teraz jednak historycy są pewni, że miało to miejsce wcześniej, zapewne około 1870 roku. W potężnych, kilkupoziomowych podziemiach pałacu odbywał się proces fermentacji. Tam też w chłodzie i ciemności piwo przechowywano w wielkich dębowych beczkach. Za czasów Kuntza w Grodnie działały jeszcze cztery inne browary przemysłowe, ale drobne. Łącznie zatrudniały zaledwie 35 osób, zaś browar Kuntza, największy, dawał pracę 18 osobom. Po ponad 20 latach, w 1897 roku, Józef Kuntz odszedł na emeryturę i przekazał swoje przedsiębiorstwo synom. Zmarł w 1907 roku. Wygląda na to, że założyciel dbał o jakość swojej produkcji bardziej niż jego potomkowie. W 1911 roku urzędnicy zauważyli, że piwo ma jakiś nieprzyjemny smak. Śledztwo ustaliło, że ówczesny dyrektor Ignacy Kuntz za każdym razem przy ważeniu piwa dodawał prawie 300 kg cukru. Pozwalało to produkować więcej napoju, ale gorszej jakości. 7 października 1911 roku do zakładu przyszła inspekcja. Ignacy Kuntz zrozumiał, że haniebna manipulacja została wykryta, więc spalił część dokumentów, po czym popełnił samobójstwo. Browar wykupił wtedy Bronisław Krotkowski, ale jego przedsiębiorstwo nie przetrwało I wojny światowej. W 1918 roku browar kupił Judel Margolis. Ale piwo z pierwszych lat niepodległości II Rzeczpospolitej grodnianom nie smakowało. Autor felietonu w Dzienniku Białostockim w 1921 roku porównywał produkcję każdego z istniejących wtedy w mieście browarów do wody deszczowej albo rybiego tłuszczu. Smak miało niedobry, a widok ponury, pisał autor. W butelkach z piwem niektórych browarów grodzieńskich można było znaleźć wręcz trupy much. Zdarzały się też zmowy cenowe grodzieńskich producentów, które zmuszały właścicieli restauracji w poszukiwaniu alternatyw sprowadzać piwo aż z Suwałk. Sytuacja się poprawiła, gdy browar w 1933 roku wykupiła potężna warszawska spółka handlowo-przemysłowa Horacy Heller. Był to ostatni właściciel browaru przed sowieckim upaństwowieniem. W latach 50. XX wieku przeprowadzono rekonstrukcję, ale później o zakład niezbyt dbano, tak więc przestarzały technologicznie i niezdolny do konkurencji został zamknięty w 2007 roku. Później też nie miał dobrze. Wykupiła go fikcyjna firma, ale zamiast rekonstrukcji po prostu wycięła i wywiozła cały metal, który można było tam znaleźć. A jeszcze później w budynku zdarzył się pożar. Obecnie sytuacja się poprawiła. Spółka z polskim kapitałem aktywnie i profesjonalnie renowuje porzucony budynek. Nie będzie tam już jednak dużego browaru przemysłowego, lecz centrum biurowo-handlowo-rozrywkowe z restauracjami, mini-browarem i niewielkim muzeum historii grodzieńskiego piwowarstwa. Jest to zabytek o szczególnej wadze i znaczeniu. Łączy w sobie bryłę oryginalnego pałacu magnackiego XVII wieku, którego zostało bardzo niewiele, i historię przemysłu XIX-wiecznego. Dobrze, że tak unikatowe miejsce znalazło inwestora. A ja się już z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Cisza i ja.
muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole 2 plus 1 oraz jego przebojowym utworze Chodź, pomaluj mój świat. 2 plus 1 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Poszukując ciągle nowych tematów do swojej twórczości, eksperymentując i czerpiąc z różnych gatunków muzycznych, potrafiła wypracować swój własny, charakterystyczny styl. Formacja została założona na początku lat 70. przez gitarzystę Janusza Kruka oraz flecistkę Elżbietę Dmoch. Dołączył do nich Andrzej Rybiński, którego wkrótce zastąpił Andrzej Krzysztofik. Latem 1971 roku grupa wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie dostała nagrodę za piosenkę Nie zmogła go kula. Było to pierwsze wystąpienie 2 plus 1 przed dużą publicznością oraz pierwsza szansa zaprezentowania się masowemu odbiorcy. W 1972 roku kolejne piosenki 2 plus 1, Czerwone słoneczko i Chodź pomaluj mój świat, stały się dużymi przebojami i przyniosły grupie ogólnokrajową popularność. Latem wystąpili na festiwalu w Sopocie, a w grudniu nakładem polskich nagrań został wydany debiutancki longplay o tytule Nowy wspaniały świat. Oprócz dwóch wcześniej znanych hitów zawierał on także piosenki Wstawaj, szkoda dnia i Hej, dogonię lato, które również zdobyły dużą popularność. Album sprzedał się w wysokim nakładzie i został certyfikowany jako złoty. To, co prezentowała grupa 2 plus 1, było świeże, oryginalne i szczere w wyrazie. Śpiewali młodzieżowo, jednocześnie oddając cały koloryt myśli, tęsknot i radości młodych ludzi. W kwietniu 1973 roku grupa została zaproszona do niemieckiego programu telewizyjnego Disco, gdzie wykonała piosenkę Zjechaliśmy kapelą. W czerwcu zespół po raz trzeci zaśpiewał na festiwalu w Opolu, a piosenka Codzienność otrzymała nagrodę dziennikarzy. W tym samym roku grupa nagrała piosenki Gwiazda Dnia i Baobab do filmów W pustyni i w puszczy oraz wystąpiła na Festiwalu Muzyki Współczesnej w Edynburgu. Wiosną 1974 roku 2 plus 1 pierwszy raz odwiedzili Stany Zjednoczone i Kanadę. Występowali także w Szkocji, Francji, Szwajcarii i Niemczech Zachodnich. Dzięki piosence Kołysanka Matki zespół zajął trzecie miejsce na festiwalu w Sopocie. Grupa wzięła udział w programie telewizyjnym Piosenki z autografem obok innych popularnych polskich artystów, wykonując hit Na luzie. W ciągu kolejnych lat grupa kontynuowała swoją działalność muzyczną, wydając kolejne albumy i koncertując zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wizytówką zespołu były znakomite kompozycje Janusza Kruka i niepowtarzalny głos Elżbiety Dmoch oraz jej wdzięk i uroda. Do wielkich sukcesów przyczyniła się również współpraca z najlepszymi autorami tekstów i wielu świetnych muzyków towarzyszących, którzy grając z zespołem wzbogacali jego brzmienie. Zespół zdobył liczne nagrody muzyczne i nagrał wiele hitów, które do dziś są uważane za klasyki polskiej muzyki popularnej. Przebój, który za chwilę usłyszymy, został skomponowany przez lidera zespołu Janusza Kruka. Natomiast słowa napisał Marek Dutkiewicz, autor tekstów i dziennikarz. Stylistycznie utwór jest utrzymywany w gatunku pop-folk, pierwotnie wykonywany przez zespół już w 1971 roku, został wydany dopiero w roku 1972 na debiutanckiej płycie Nowy wspaniały świat. W tym samym roku piosenka ukazała się także na pocztówce dźwiękowej. Przed Państwem 2 plus 1. Chodź, pomaluj mój świat. La, 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 la.
Światło się zarumieni. pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. До услышания!
Nie żałuj mnie, nie, bo mnie. Słońce świeci tu w kadańcu. U progu droga leży tu w obroży. Tak, lecz ja to lubię. Nie żałuj mi